Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, w którym omawiamy najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizujemy krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ostatni tydzień gęsty był od gospodarczych zawirowań, ważnych decyzji i ciekawych danych. Sejm pracował nad zmianami w podatkach. Polska nałożyła własne sankcje na rosyjskie firmy, a Rosja odcięła nam i Bułgarii dostęp do gazu. Poznaliśmy też prognozy i plany Ministerstwa Finansów na ten rok, a także nazwisko nowej minister finansów. Dziś spróbuję uporządkować te wydarzenia, a pomogą mi w tym dr Adam Czerniak, dyrektor do spraw badań i główny ekonomista polityki Insight oraz Dominik Brodacki, nasz analityk do spraw energetycznych. Zaczniemy od najgorętszego tematu tego tygodnia, czyli gazu. Dominik, powiedz proszę, co to dokładnie znaczy, że Rosja odcięła nam gaz?
Dosłownie to znaczy tyle, że w punktach, w których ten gaz odbieramy, ten gaz nie jest dostępny. W praktyce są to tłocznie gazu na granicy polsko-ukraińskiej, w szczególności znajdujące się we wsi Drozdowycze, a także na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu tam spadła podaż gazu do zera. Nastąpiło to 2 dni temu, co Gazprom uzasadnił odmową płacenia za ten gaz przez PGNiG rublami.
Co teraz zrobimy bez tego rosyjskiego gazu?
W krótkim terminie będziemy korzystali z gazu pochodzącego z innych źródeł, przede wszystkim z Niemiec. Polska dysponuje tak zwanym rewersem na gazociągu jamalskim, który, mówiąc obrazowo, pozwala tłoczyć gaz z zachodu na wschód. To będzie gaz pochodzący zarówno z Niemiec, jak i z zachodnioeuropejskich giełd, gdzie po prostu importerzy gazu do Polski będą w ten sposób mogli surowiec przesyłać. Oprócz tego będziemy cały czas korzystali z własnego wydobycia. Będziemy korzystali z wciąż funkcjonującego bez zakłóceń terminalu LNG w Świnoujściu. A co więcej, już z początkiem maja ruszy gazociąg Polska-Litwa, którym do Polski będzie mogło być przesyłane niecałe 2 miliardy metrów sześciennych gazu. Mówi się, że już w pierwszych dniach maja PGNiG poprzez litewski terminal LNG w Kłajpedzie otrzyma statek z gazem skroplonym, który to gaz w zdecydowanej większości właśnie zostanie gazociągiem Polska-Litwa przesłany do Polski i będzie mógł być zużywany przez krajowych odbiorców.
Czyli mówisz, że gazu starczy nam nie tylko teraz do kuchenek gazowych, ale również w sezonie grzewczym?
Nie powiedziałem o zapasach gazu, które mamy, krajowych. Nasze magazyny są wypełnione w 76%. Biorąc pod uwagę pojemność magazynów, można szacować, że to jest około 2,3-2,4 miliarda metrów sześciennych gazu. Przy takim normalnym zużyciu pozwoliłoby nam to, mówiąc kolokwialnie, jechać na zapasach przez co najmniej 1,5 miesiąca. Także w najbliższym czasie nam nie zabraknie surowca. Co będzie w kolejnych miesiącach, tego nie wiemy. Będziemy mieli oddaną infrastrukturę, które, mówię tutaj o gazociągu Baltic Pipe, o gazociągu Polska-Litwa, gazociągu Polska-Słowacja. Natomiast wciąż nie mamy zakontraktowanych dostaw gazu, który poprzez tą infrastrukturę ma do Polski trafiać.
Czyli może być tak, że w kolejnych miesiącach pojawi się problem i z tego co rozumiem, to priorytetem państwa będzie zapewnienie dostaw gazu do gospodarstw domowych, natomiast ucierpieć mogą firmy, które z tego gazu korzystają.
To, co teraz robi PGNiG, a przynajmniej powinien robić, to skupować gaz na europejskich giełdach w ramach transakcji spot, tak żeby zabezpieczyć te dostawy gazu w kolejnych tygodniach i miesiącach i jeszcze bardziej zwiększyć krajowe zapasy. Polskie prawo na wypadek niedoborów gazu nie dopuszcza odcięcia od dostaw odbiorców w gospodarstwach domowych, a także tak zwanych odbiorców chronionych, to są m.in. szpitale, domy opieki, tego typu instytucje. W gorszej sytuacji są firmy. Zgodnie z prawem, w sytuacji niedoboru gazu na rynku, rząd może wprowadzić ograniczenia w jego poborze. Czyli mówiąc krótko, zmusić odbiorców do tego, żeby korzystali z gazu w mniejszej ilości. Tak jak powiedziałem, nie może tego zastosować w stosunku do gospodarstw domowych, ale może zmusić do tego firmy, w tym przemysł. Symptomatyczny jest komunikat ostatniej grupy Azoty, która poinformowała, że ona nie ma problemów z dostawami gazu, no ale to pokazuje, że tego typu firmy, czyli nawet ten największy polski przemysł, no poważnie obawia się perturbacji.
A jak ta sytuacja wpłynie na ceny gazu? No bo rozumiem, że kupowaliśmy wcześniej gaz z Rosji między innymi dlatego, że on był po prostu tani, czyli teraz będziemy musieli ten popyt zaspokajać i gospodarstw domowych i przemysłu jakimś droższym surowcem.
Kupowaliśmy gaz z Rosji dlatego, że mamy od ponad 20 lat kontrakt na import gazu z Rosji, który zmuszał nas do płacenia za ten surowiec niezależnie od tego, czy go odbierzemy. To jest tak zwana klauzula take or pay. Teraz ten gaz, którego nie mamy z Rosji, będziemy musieli kupić na giełdach i tam już jest drożej. Decyzja Gazpromu zdestabilizowała ceny surowca, które już wcześniej były bardzo niestabilne, na holenderskiej giełdzie TTF, która jest takim benchmarkiem dla większości kontraktów zawieranych na gaz w Europie Zachodniej. Cena gazu skoczyła przejściowo nawet o 20%. Później ten wzrost był mniejszy. Obecnie ceny gazu to jest wciąż wyraźnie powyżej 100 euro za megawattogodzinę. Dla firm, które takie jak PGNiG najprawdopodobniej nie mają zabezpieczonych dostaw gazu na cały 2022 rok, oznacza to duży wzrost wydatków i co ważne, w długim terminie, przez co rozumiem początek przyszłego roku, z całą pewnością znajdzie to odzwierciedlenie w cenach gazu nawet dla odbiorców domowych.
Czyli też w taryfach na ciepło, a to będzie oznaczało wyższą inflację, ale pewnie dopiero w przyszłym roku, chociaż pośrednio przez to, że będą rosły ceny produktów wytwarzanych przez przemysł, zwłaszcza nawozów, to ta inflacja będzie rosła też wcześniej. Ale to mówisz, że w krótkim okresie nie powinno być problemów z dostępem do gazu, ale mimo to czytamy od 2 dni, że w niektórych gminach gazu nie ma. Co się stało?
To jest pokłosiem opublikowanej 26 kwietnia przez rząd tak zwanej listy sankcyjnej, na której znalazło się 15 osób fizycznych i aż 35 podmiotów gospodarczych z Rosji. Utworzenie tej listy umożliwiła specustawa, którą przyjął Sejm w reakcji na wojnę w Ukrainie.
To jest ustawa, dodam, która pozwala Polsce nakładać sankcje niezależne od tych unijnych. Czyli na takie firmy czy oligarchów, którzy gdzieś się tym unijnym sankcjom wymknęli. I jak rozumiem, na tej liście poza takimi znanymi, chyba za jedną znaną marką, tam jest Gosport, który zresztą też zamknął swoje sklepy w Polsce w reakcji na sankcje. Jest też kilka firm świadczących różnego rodzaju usługi dla biznesu, czy IT, czy dostawy stali, czy też jakichś pomp przemysłowych, ale dominującą częścią tej listy jest energetyka, spółki energetyczne, gazowe, węglowe.
Na liście znalazł się m.in. Gazprom. To mu zablokowało możliwość wypłaty dywidendy i wykonywania praw z akcji w Europolgazie, czyli właścicielu polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, ale w kontekście tego, o co pytałaś poprzednio, bardziej znaczące jest objęcie sankcjami spółki Novatek Green Energy, która nie dość, że jest znaczącym importerem rosyjskiego gazu LPG do Polski, czyli tego gazu, który 3 miliony Polaków zużywa w samochodach, a także kupując ten gaz w butlach. To spowodowało, że w wielu gminach, cały czas spływają do nas te informacje, tego gazu po prostu zaczęło brakować. Rozmawiamy w czwartek i już mamy informację, że surowca brakuje w takich gminach jak Łeba, Mrozy, Kałuszyn, Cegłów. Tamtejsze władze skarżą się, że nie ma po prostu surowca.
Bo ta firma była operatorem sieci w rejonach tych gmin, tak?
To prawda. W reakcji rząd ogłosił, że ta sieć zostanie przejęta przez PGNiG i kontrolowaną przez niego spółkę Polska Spółka Gazownictwa. Ma na to pozwolić ustawa o zarządzaniu kryzysowym, co za tym idzie utrzymać ciągłość dostaw surowca do tych odbiorców. Natomiast pokazuje to, że te rządowe sankcje są bronią obusieczną. Zwróciłem jeszcze uwagę na rynek węgla, bo tutaj też sytuacja robi się ciekawa. Na liście sankcji znalazły się m.in. spółki Barter Coal i KTK. To są duzi importerzy i dystrybutorzy rosyjskiego węgla w Polsce. Jakkolwiek objęcie ich sankcjami oczywiście należy uznać za słuszne. O tyle, o tym dzisiaj alarmuje też Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, że te decyzje mogą spowodować w Polsce deficyt 11 milionów ton węgla, no i podbić dodatkowo cenę tego surowca, który będzie dostarczany do odbiorców.
A to był węgiel dla gospodarstw domowych, czy raczej dla energetyki?
To jest węgiel dostarczany i dla energetyki, i dla gospodarstw domowych, w zdecydowanej większości dla sektora komunalno-bytowego. Tutaj warto zaznaczyć, że w myśl deklaracji rządu tego surowca nie kupowały państwowe spółki, natomiast rzeczywiście cały szereg krajowych ciepłowni lokalnych, które dostarczają ciepło do odbiorców, a także sami odbiorcy, którzy palą tym węglem w piecach, kupując go na składach, oni bardzo często właśnie kupowali węgiel rosyjski. Rzeczywiście był obiektywnie tańszy.
Z punktu widzenia tego, że przynajmniej przy tym gazie rząd nie zabezpieczył interesów tych odbiorców wyprzedzająco przed wprowadzeniem tych sankcji, chociaż pewnie ta lista była przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych budowana od kilku tygodni, to może dobrze, że zdecydowaliśmy się na taki krok teraz, kiedy jest już prawie maj, jest ciepło i te potrzeby na ogrzewanie gospodarstw domowych nie są tak palące. Czy spodziewasz się jakiejś eskalacji? Rosja zakręciła na razie gaz Polsce i Bułgarii, czy mogą tu dojść jakieś kraje, czy też na przykład w odwecie Unia Europejska zdecyduje się na przyspieszenie wyjścia z rosyjskiego węgla czy ropy?
No tutaj wchodzimy w obszar spekulacji, bo nie do końca wiemy, co się wydarzy. Sytuacja jest niesłychanie rozwojowa. Między innymi Bloomberg podał, że odcięcie przez Rosję dostaw gazu do kolejnych krajów jest możliwe, natomiast nastąpi najwcześniej w drugiej połowie maja, kiedy to nastąpią kolejne terminy płatności za ten surowiec. Wiemy, że 10 europejskich firm, to ustalenia Bloomberga, zdecydowały się płacić za gaz rublami. No pytanie, co z pozostałymi? W reakcji na decyzję Gazpromu wobec Polski i Bułgarii Komisja Europejska zapowiedziała, cytuję, skoordynowane działania. Nie wiemy, na czym one będą polegać. To, co wiemy z pewnością, to to, że wzrośnie bardzo mocno presja na Unię Europejską i na kraje członkowskie, by zgodziły się objąć Rosję kolejnym pakietem sankcji, uderzyć bardzo mocno w jej energetykę. Jakie będą efekty, to w najbliższych dniach będzie się prawdopodobnie dopiero wyjaśniać.
W tym tygodniu w końcu przekonaliśmy się, że sankcje są bronią obosieczną i że jest z tym związany jakiś taki namacalny koszt dla konkretnych osób, które obudziły się po prostu rano bez gazu w kuchenkach czy z zimnym kaloryferem.
Sankcje są bronią obusieczną, ale zarówno wśród ekspertów, jak i w samych branżach węglowej, gazowej jest przeświadczenie, że one są konieczne, z czym oczywiście trzeba się zgodzić. Nawet wspomniana przeze mnie Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla mówi, że mimo tego, że będzie ten deficyt węgla na rynku i że on będzie super drogi, no to, że te sankcje są rzeczywiście konieczne i proponuje rządowi pewne rozwiązania, które mogą w jakiś sposób zmitygować te ryzyka. Na przykład obniżenie VAT-u na węgiel do zera. To pozwoliło by nieco zbić jego ceny dla odbiorców domowych. To są rozwiązania, które rząd będzie musiał wymyśleć. No i najważniejsze, wracam do tego, co powiedziałem, jest to, żeby PGNiG po prostu zakontraktował jak najwięcej gazu na kolejne miesiące roku.
Zwłaszcza, że jeżeli inne kraje unijne też przestaną dostawać gaz z Rosji, to pewnie te ceny pójdą jeszcze bardziej w górę. I absolutnie nie negując tego, że sankcje są konieczne, ale przyłączam się tutaj do apelu o to, że trzeba się przygotować do tych ich konsekwencji, przygotować pod względem i krajowego rynku i zabezpieczenia konsumentów, zwłaszcza tych grup wrażliwych. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Jeśli podoba Wam się to, co robimy w Polityce Insight, chciałabym zaprosić Was do współpracy. Właśnie szukamy kandydatek i kandydatów na dwa stanowiska analityczne do spraw gospodarczych i do spraw zdrowotnych. Szczegóły znajdziecie w ogłoszeniach, a link do nich jest w opisie tego odcinka.
Adamie, przed chwilą usłyszeliśmy o tym, że gaz będzie drożał, a przecież już jest bardzo drogi. To jest kolejny proinflacyjny czynnik w momencie, kiedy już mamy bardzo wysoką inflację i bardzo dużo obaw związanych z inflacją na przyszłość. Ministerstwo Finansów w przesłanej do Brukseli aktualizacji programu konwergencji spodziewa się inflacji w tym roku na poziomie 9,1%. No i to jest taki chyba bardzo optymistyczny scenariusz. Co ty o tym myślisz?
No ja zazdroszczę optymizmu Ministerstwu Finansów, bo żeby inflacja była na poziomie około 9% średniorocznie, to w drugiej połowie roku inflacja musiałaby być wyraźnie poniżej 9%. Na razie bowiem inflacja jest na poziomie 11%. Według naszych prognoz będzie jeszcze rosła właśnie ze względu na wzrost cen gazu, o którym mówiłaś, więc najbliższe miesiące będą z inflacją powyżej 11%, co oznacza, że później ona będzie musiała bardzo szybko spadać. Ja nie widzę, szczerze przyznam, powodów, dla którego miałoby się tak w tym roku stać.
A jakie masz przemyślenia co do przyszłego roku? Ministerstwo Finansów szacuje 7,8% inflacji, czyli w sumie dalej bardzo dużo.
Tu już jesteśmy dużo bardziej zbieżni, jeżeli chodzi o prognozy. Według naszych prognoz tutaj w Polityce Insight spodziewamy się inflacji na poziomie 8,2%. To jest już bardzo zbliżone do tego, co prognozuje rząd, czy w zasadzie Ministerstwo Finansów. Zwróciłbym jeszcze na jedną rzecz uwagę w tych prognozach, które były przygotowane w APK, że w całym horyzoncie prognostycznym, który tam został opracowany, inflacja nie spada do poziomu celu inflacyjnego NBP.
W 2025 roku ociera się tylko ten cel, górne pasmo odchyleń, czyli jest na poziomie 3,5%.
To jest bardzo pesymistyczna wizja, znaczy dobrze, ta inflacja nam spada, że nie założyli, że inflacja będzie na poziomie około 10% do 2025 roku, bo to by był naprawdę mały koszmarek. Natomiast wciąż to oznacza, że to zacieśnienie polityki pieniężnej, z jakim mieliśmy dotychczas do czynienia, czyli ten wzrost stóp procentowych bardzo szybki do poziomu 4,5%, no to zdecydowanie nie jest koniec, bo nawet tak optymistyczne w swoich prognozach Ministerstwo Finansów zakłada, że ta inflacja nie wróci do celu NBP i to będzie wymagało kolejnych podwyżek stóp procentowych.
Przed nami prawdopodobnie jeszcze kilka podwyżek, a potem też okres utrzymywania tych stóp procentowych dosyć długo na dosyć wysokim poziomie. To będzie pogłębiało problem, o którym też w ostatnich tygodniach było bardzo głośno, czyli z jednej strony rosnących rat kredytów, z drugiej strony spadającej dostępności tego kredytu. W poniedziałek miałeś okazję słuchać premiera Morawieckiego w Katowicach, który prezentował pakiet wsparcia dla kredytobiorców. To jest pakiet i tak łagodniejszy od tego, co postulowała część partii opozycyjnych. Jak oceniasz, czy on będzie skuteczny i pod kątem ulżenia kredytobiorcom, czy z drugiej strony nie będzie bardzo szkodliwy dla całej polityki antyinflacyjnej czy dezinflacyjnej, którą prowadzi Rada Polityki Pieniężnej?
Nim odpowiem na to pytanie, podkreślę jedną rzecz, którą powiedziałaś, że po tym okresie wzrostu stóp procentowych, wciąż nie wiemy do końca, do jakiego poziomu te stopy procentowe wzrosną, będzie to zależało także od wyniku wojny, która jest jedną wielką niewiadomą, natomiast po tym okresie będziemy mieli do czynienia z utrzymaniem stóp procentowych, przynajmniej przez jakiś czas, a tutaj jakiś czas to jest kilka kwartałów, może nawet kilka lat, na tym poziomie wysokim, niespotykanym w Polsce od ponad dekady i z tym muszą się liczyć kredytobiorcy. Znaczy, jeżeli ktoś w tej chwili sobie myśli, a to przejściowo tylko, bo jest wojna, więc te stopy procentowe pójdą do góry i pewnie w 2023 roku zaczną spadać, to ja bym zdecydowanie odradzał trzymanie się takiego scenariusza. Nie mówię, że tak nie będzie, bo oczywiście polityka pieniężna i w ogóle gospodarka w tej chwili jest bardzo trudna do prognozowania, natomiast bynajmniej nie jest to mój scenariusz bazowy. Jak widzimy z tych prognoz Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Finansów też nie uważa, żeby to był scenariusz bazowy. Jak te stopy procentowe wzrosną, to będą musiały przez jakiś czas być na podwyższonym poziomie, żeby ta inflacja do celu Narodowego Banku Polskiego wróciła, czyli do tego poziomu 2,5% rocznie. A to z kolei oznacza wyższe koszty kredytów przez długi czas. I dobrze, że rząd dostrzega problem, natomiast nie do końca jestem zachwycony tymi propozycjami. Faktycznie na konferencji EKG w poniedziałek premier o tym powiedział i chyba nie byłem tam na sali jedyną osobą, która zgrzytała zębami w momencie, w którym premier takie propozycje, o których zaraz sobie pewnie głębiej pomówimy, omawiał. Na sali było też bardzo dużo przedstawicieli banków, a w zasadzie wszystkie propozycje, które premier dla kredytobiorców wygłosił, oznaczają dodatkowy wzrost kosztów dla sektora bankowego.
Około 5 miliardów tego kosztu.
Tak, 5-6 miliardów, z czego część możliwe, że do tego sektora bankowego później wróci, no ale to z odroczeniem jakimś czasowym. Co tam się znalazło? Z pomysłów, które mi się podobają, może od tych zacznę, żeby nie być tylko taki defetystyczny. To podoba mi się zdecydowanie pomysł rozszerzenia funduszu wsparcia kredytobiorców. No to jest faktycznie ten instrument, którym my powinniśmy ludziom pomagać. Znaczy, okej, zaciągnęliście kredyt hipoteczny, nie przewidzieliście skali wzrostu stóp procentowych, może jeszcze wasze wynagrodzenia nie rosną tak szybko, żeby kompensować wzrost cen w gospodarce i potrzebujecie doraźnej pomocy. Tu jest pomoc od państwa. Natomiast To, co mi się nie podoba, to nie podobają mi się dwa pozostałe pomysły wchodzące w ten pakiet wsparcia. Pierwszy bardzo mocno mi się nie podoba, czyli pomysł zamiany wskaźnika WIBOR na inny wskaźnik. Wciąż jeszcze nie do końca wiemy, na jaki wskaźnik. Możemy się tylko i wyłącznie domyślać, o co to może chodzić. Patrząc historycznie, wskaźnik WIBOR odzwierciedlał zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. I pamiętajmy o tym, że Narodowy Bank Polski, podnosząc stopy procentowe, i tu podkreślę dwoma linijkami i wężykiem, chce, aby stawka WIBOR wzrosła. I to wzrosła do takiego poziomu, jak jest w tej chwili. Ona nie odleciała nagle, nie wiadomo w jaki kosmos, tylko jest dokładnie tam, gdzie prezes Adam Glapiński razem z członkami Rady Polityki Pieniężnej chciałby ją widzieć, bo dokładnie tak steruje się stopami procentowymi w gospodarce, że mówi się, ok, stopy procentowe rosną i dalej będą rosły. Ta stawka WIBOR jest tam, gdzie powinna być zdaniem członków Rady Polityki Pieniężnej i jest tam dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej walczy z bardzo wysoką, jak tutaj na początku żeśmy sobie powiedzieli, inflacją. I niestety nie powinna być niższa, więc w momencie, w którym rząd sztucznie obniży wskaźnik oprocentowania, w oparciu o który obliczane są kredyty o zmiennej stopie procentowej, to Rada Polityki Pieniężnej, niestety z opóźnieniem, ale będzie musiała podnieść stopy procentowe bardziej po to, żeby ten koszt pieniądza wyrównać do tego poziomu, na którym Rada Polityki Pieniężnej chciałaby ten koszt pieniądza w gospodarce zobaczyć, po to, żeby ograniczać inflację. Więc jedyny efekt, jaki takiej zmiany będzie, to to, że dłużej będziemy oglądać w naszej gospodarce wysoką inflację. A niestety kredytobiorcom w ten sposób nie pomożemy.
Dosyć ponury wniosek i zajrzyjmy na chwilę do gospodarki realnej. Pierwszy kwartał był bardzo dobry, mimo tej całej wojny, niepewności. Dobry. Tak, co miesiąc dane nas zaskakiwały i te z przemysłu, i ze sprzedaży. Ta gospodarka bardzo dobrze się rozwija, odbudowuje się po pandemii, rozwija się nawet pomimo tych wszystkich problemów z łańcuchami dostaw, z brakiem dostaw ze wschodu i z tego Bliskiego Wschodu i z tego dalszego. Mamy za sobą ten bardzo dobry pierwszy kwartał, a co przed nami?
Paradoksalnie, mimo tego, że trwa wojna i wciąż jej efekty odczuwamy, to ta gospodarka powinna całkiem nieźle się w tym roku rozwijać, przynajmniej jeżeli spojrzymy na wzrost średnioroczny. Ten wzrost średnioroczny według naszych najnowszych prognoz to wyniesie 4,7% w tym roku, ale oczywiście, no jak to ze średnimi statystycznymi bywa, one dużo pokazują, ale jeszcze więcej zaciemniają, bo ta wysoka średnia wynika z tego, że pierwszy kwartał właśnie, tak jak powiedziałaś, był bardzo dobry.
Może nawet pierwsze 4 miesiące, kwiecień za nami, i też raczej wygląda dobrze.
W tych naszych danych widzimy, że i wzrost produkcji przemysłowej, i wzrost produkcji budowlano-montażowej, i wzrost sprzedaży detalicznej będą prawdopodobnie dwucyfrowe, jak te dane będziemy poznawać za kwiecień, co sygnalizuje, że to wejście w drugi kwartał też będzie dobre, ale później niestety z każdym miesiącem te wzrosty powinny być coraz wolniejsze i w drugiej połowie roku gospodarka nam wyhamuje. Może to nie będzie stagnacja, ale naprawdę bardzo mizerny wzrost gospodarczy. Dlatego właśnie z tego poziomu ponad 8%, który zobaczymy w pierwszym kwartale, uzyskamy średnią 4,7% w skali całego roku, czyli że w jego drugiej części no, musimy wyraźnie poniżej 4% wzrost gospodarczy zobaczyć, żeby z takim wynikiem skończyć. Tutaj ten szereg czynników, o których od dawna mówimy, będzie oddziaływał. No, po pierwsze, przerwane łańcuchy dostaw, one wciąż nam ciążą, na przynajmniej niektórych branżach przetwórstwa przemysłowego. Dalej mamy do czynienia z inflacją, która wpływa nam bardzo negatywnie na konsumpcję i ten wzrost konsumpcji ogranicza. Dalej mamy wyraźne spowolnienie w podaży w sektorze budowlanym. Liczba nowych inwestycji mieszkaniowych, które są wprowadzane do realizacji, maleje w bardzo szybkim tempie, co za moment przełoży się na produkcję budowlano-montażową w tym sektorze. Ta produkcja budowlano-montażowa także będzie obniżana przez późniejsze wdrożenie środków z KPO, w ogóle kończenie części projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych. Inwestycje w tym roku, tutaj patrzę w tabelkę prognostyczną, w zasadzie będą na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, a w 2023 już inwestycje będą na minusie. Eksport, chyba wspominałaś już o sytuacji w gospodarce niemieckiej, to będzie nieco wolniej rósł niż przed rokiem. Może w przyszłym roku zobaczymy odbicie, przynajmniej tutaj tak optymistycznie staram się do tego podchodzić. Więc mimo to, że jest tak dobrze, a w zasadzie właśnie dlatego, że jest tak dobrze, to będzie trochę mniej dobrze.
Mówimy o tej spowalniającej konsumpcji i prognozowaliśmy ją już kilka miesięcy temu na ten rok, ale jakiś tam próbuje bieg tej rzeki odwrócić resort finansów, który zaproponował, a posłowie w mijającym tygodniu pracowali nad kolejną obniżką podatków, która ma wejść w życie już od lipca. To będzie pewnie trochę przeciwdziałało temu inflacyjnemu spowolnieniu konsumpcji, no bo ludzie jednak co miesiąc w wynagrodzeniach netto trochę ten wpływ odczują.
Tutaj muszę wrócić do tego, o czym mówiłem przed momentem, analizując sytuację kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej ma w zasadzie do dyspozycji tylko jedno narzędzie walki z inflacją, a mianowicie podwyżki stóp procentowych, które ograniczają przyszły popyt w gospodarce i przez to przerwaniu ulega spirala tak zwana płacowo-cenowa. Bo to, że płace rosną szybciej od inflacji, paradoksalnie nie jest w tej chwili dla nas dobrą sytuacją, bo to oznacza, że ta inflacja będzie dalej się utrzymywać na tak wysokim poziomie.
A rząd nie lubi, jak płace rosną wolniej niż inflacja, jak ludzie mają mniej pieniędzy, no bo z jednej strony wyborcy nie są wtedy szczęśliwi, a z drugiej strony będą też spadać wpływy z podatków, a czy rosnąć trochę wolniej, no bo tutaj też inflacja będzie je nakręcać, ale w ujęciu realnym no to niestety nie będzie optymistyczne, więc efekt mamy taki, że rząd trochę wkłada kij do tego rowerka, na którym wozi nas Rada Polityki Pieniężnej ku niższej inflacji.
Tak. Rząd tego nie lubi, żeby tempo wzrostu płac było niższe, zwłaszcza w roku wyborczym, bo przypomnijmy, że te wszystkie działania, które są teraz wprowadzane...
Rok wyborczy jest w przyszłym roku.
No, ale to zanim gospodarstwa domowe odczują, że mają więcej pieniędzy w kieszeni, jeszcze w przyszłym roku będą rozliczać te obniżone stawki podatkowe za ten rok, więc w maju pewnie będzie większy zwrot podatku niż zazwyczaj, czy w kwietniu.
Będą dwie waloryzacje płacy minimalnej.
Ze względu na wysoką inflację. Także rząd moim zdaniem wie, co robi, natomiast wie, co robi w krótkim okresie, bo funkcja celu rządu, tak jak ja ją przynajmniej postrzegam od tej strony polityki fiskalnej, jest bardzo, bardzo krótkookresowa i kończy się z końcem ostatnich wyborów w przyszłym roku. A to z kolei powoduje, biorąc pod uwagę całą konstrukcję gospodarki, że ta inflacja z nami podwyższona pozostanie, bo skutki proinflacyjne, obniżki podatków, wzrostu płacy minimalnej, zwiększenia wydatków, obniżek podatków VAT, które przecież były, czy obniżki akcyzy w ramach tarczy antyinflacyjnej, to wszystko przekłada się na zwiększony popyt, a ten zwiększony popyt niestety nam tę inflację napędza, natomiast to zajmuje czas, a korzyści z różnych programów rządowych będą odczuwane natychmiast przed wyborami.
To wszystko stawia w bardzo trudnej pozycji najnowszą osobę w rządzie, czyli nową minister finansów, panią Magdalenę Rzeczkowską, która będzie musiała pracować nad nowym budżetem na ten rok. Te prace już gdzieś tam trwają nad nowelizacją. Ta nowelizacja będzie uwzględniała i zmiany w podatkach, i tarcze antyinflacyjne, i wydatki związane z uchodźcami, i rosnące koszty obsługi zadłużenia. I jeszcze trudniejszy będzie ten budżet na przyszły rok, bo dużo mniej pieniędzy do budżetu wpłynie ze względu na te zmiany w PIT. Będzie to budżet na rok wyborczy i tam zawsze coś sympatycznego jeszcze dla wyborców musi się znaleźć. Jakie słyszałeś opinie na temat pani minister i co ona może zrobić w tej roli? No bo niestety od kilku lat już jest tak, że to Ministerstwo Finansów ma taki bardziej urzędniczy, administracyjny niż polityczny charakter.
Myślę, że muszę powtórzyć trochę innymi słowami to ostatnie zdanie, które powiedziałaś, że decyzje dotyczące tych najważniejszych parametrów polityki fiskalnej, czyli wysokości obciążeń podatkowych czy wielkości wydatków, są podejmowane poza Ministerstwem Finansów. Tym samym pani ministerka jest w tej chwili osobą, która będzie realizować wytyczne, które będzie dostawać odgórnie i to będzie jej zadanie, żeby deficyt utrzymał się w tych ramach, które narzuci parlament. Dużo mniejsze będzie miała pole manewru niż poprzedni ministrowie, nawet mniejsze niż poprzedni minister finansów. Nie spodziewam się jakichś znaczących zmian w prowadzeniu polityki fiskalnej, wręcz przeciwnie. Ta nominacja oznacza dla mnie jeszcze dodatkowe zmniejszenie roli Ministerstwa Finansów w ramach struktur rządu. zupełnie szczerze, pani minister będzie w dosyć komfortowej roli, bo tak wysoka inflacja, którą sobie w tej chwili rząd sam sobie funduje, będzie rzutowała na to, że dochody z podatków będą systematycznie rosły, w związku z czym, przynajmniej w krótkim okresie do wyborów, będzie w sytuacji, w której deficyt bardzo łatwo będzie trzymać w ryzach.
No i dodajmy, że pani Rzeczkowska jest osobą z gigantycznym doświadczeniem w resorcie finansów. Ocenia nam jako sprawna, profesjonalna urzędniczka, więc skoro no nie spodziewaliśmy się, no bo się nie spodziewaliśmy jednak, że ministrem finansów zostanie ktoś o silnej pozycji politycznej, takiej gwarantującej niezależność, więc jeżeli taka osoba nie mogła zostać ministrem, to może dobrze, że jest osoba profesjonalna, zorganizowana, no bo nawet na takiej płaszczyźnie organizacyjnej tych wyzwań trochę będzie, bo i trzeba jakoś ten dług sprzedać, trzeba wdrożyć drugą w tym roku reformę podatków, a wdrożenie tej pierwszej no nie przebiegało gładko, więc może ta będzie trochę lepiej przygotowana pod tym względem takim czysto technicznym, administracyjnym. Pewnie może jeszcze jakieś są szanse na jakieś dodatkowe uszczelnienia w podatkach w zakresie systemu celnego. Pani Rzeczkowska radziła sobie z tym dosyć dobrze.
I może tym optymistycznym akcentem po prostu pozostawmy naszych słuchaczy z weekendem majowym. Pogoda ma być dobra. Nie zasmucajmy się negatywnymi prognozami gospodarczymi. Pomyślmy o tym, że przynajmniej od strony zarządczej Ministerstwo Finansów będzie funkcjonować sprawnie, a może nawet sprawniej.
A drogi gaz sprzyja rozpoczynającemu się sezonowi grillowemu. Dziękuję bardzo.
Dzięki również.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i aplikacji Radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.